Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz zaczynam dwuczęściowo, nie, no więcej części będzie miało, więcej fabrietonów temu poświęcę. Będę Państwu czytał esej pana profesora Gawlikowskiego, Krzysztofa Gawlikowskiego, HRL epoka Mao z historii Chińczyków. Rzecz wydana w 12 roku. Taka przystępna historia. Bardzo przystępnie napisana. Ta historia Chińczyków obejmuje oczywiście cały czas, cały okres cywilizacji chińskiej. Od zarania dziejów. Tamtych rzeczy chyba jednak czytał nie będę. Nie specjalizuję się. Niekoniecznie mnie. Znaczy może inaczej. Nie mam czasu na to, żeby wgłębiać się w tak daleko idącą historię. Aczkolwiek to historia jest matką nauk. To historia mówi nam o tym, co i dlaczego teraz się dzieje. No ale cóż, ja zaczynam od HRL-u, od tej części, którą pan profesor Gawlikowski poświęcił HRL-owi. Właśnie dlatego, żeby skoncentrować się na już nowożytnej historii Chin. Cytuję. Zaczynam czytać i to będzie pierwsza część, ich będzie kilka. Reżim maoistowski może być analizowany jako ostatnia heretycka faza konfucjańskiego cesarstwa, w której na dawne tradycje nałożył się bolszewizm sowiecki i własne wzorce komunistyczne wypracowane w Chinach. To jest taki wstępne zdanie. I pod tytuł Stalin o Mao. Gdy Stalin w swoim kremlowskim gabinecie czytał doniesienia z Pekinu o proklamowaniu przez Mao Tse-tunga w Pekinie 1 października 1949 roku Chińskiej Republiki Ludowej, musiał mieć bardzo kwaśną minę, bo oznaczało to całą zupełną ruinę jego planów. Zwłaszcza gdy analizował deklarację, że naród chiński powstał z kolan i kończy się dominacja cudzoziemców nad Chinami. Stalin wcale nie chciał zwycięstwa w Chinach chłopskich komunistów Mao, którzy zaczęli sinizować, czyli wypaczać marksizm. Do tego jeszcze Moskwa miała podejrzenia graniczące z pewnością, że Mao doprowadzał wielokroć do wsypy Chińczyków przesłanych do kraju przez Komintern i eliminował brutalnie popleczników Moskwy w partii chińskiej. Wiaczesław Mołotow w 1944 roku tłumaczył ambasadorowi amerykańskiemu w Moskwie brak poparcia dla Mao, używając argumentu, że chińscy komuniści nie są w istocie żadnymi komunistami, lecz chłopskimi nacjonalistami. Sam Mao miał mówić, że Mao jest jak rzodkiewka, czerwona z zewnątrz, a jak poskrobać od środka biała. Dlatego po II wojnie światowej, kiedy okazało się, że reżim Kuomintangu nie utrzyma się w Chinach, Stalin preferował podział tego kraju na kilka skłóconych podmiotów politycznych z oddaniem wojskom Mao co najwyżej basenu Żółtej Rzeki. Jednak proklamowanie HRL wobec narastającej konfrontacji zimnowojennej ogłoszone w Moskwie historycznym i wyczekiwanym zwycięstwem całego obozu komunistycznego. Stalin miał zapewne cichą nadzieję, że stopniowo da się popleczników Mao zastępować komunistami moskiewskiego chowu. Pod tytuł Sojusz z ZSRR. By zjednać sobie przywódcę zwycięskiej rewolucji chińskiej, zaczęto prezentować go w Moskwie jako wybitnego teoretyka marksizmu. W nawiasie, co wymagało dokonania rozmaitych korekt w jego dziełach. Za podpisanie formalnego traktatu o przyjaźni i współpracy z sojuszu z HRL 14 lutego 1950 roku Moskwa zapewniła nowemu państwu pewną pomoc w rozwoju gospodarczym i niewielkie kredyty. Faktycznie sojusz obu dwóch państw scementowała jednak dopiero wojna w Korei 1950-53, podczas której HRL wysłało do walki około miliona tzw. ochotników. Uzbrojenie dostarczyła im Moskwa, ale w formie kredytu. W związku z tą wojną Stany Zjednoczone odmówiły uznania HRL i dopuszczenia jej przedstawicieli do ONZ, uznając nadal formalnie tylko rząd Republiki Chińskiej, który schronił się na Tajwanie. Tak głównym oparciem politycznym, gospodarczym i strategicznym dla HRL stał się ZSRR i jego satelici. Proszę Państwa, duży podtytuł Nowe Chiny. Odbudowa państwa, to jest podtytuł w składzie podtytułu Nowe Chiny. Lata 1949-52 można określić jako czas budowy państwa po kilkunastu latach wojen i po jeszcze dłuższym okresie chaosu, anarchii i dominacji różnych obcych mocarstw. Oficjalnym celem deklarowanym przez Mao była wtedy budowa nowych Chin jako kraju wolnego, demokratycznego, zjednoczonego i kwitnącego. Ustrojem jego miała być nowa demokracja jako zgodne współdziałanie różnych sił politycznych o charakterze patriotycznym. Zabiegano o poparcie burżuazji narodowej, inteligencji, a nawet dało się przyciągnąć lewicowe skrzydło partii narodowej pod wodzą Song Qingling, wdowy po Sun Yat-senie, która w HRL sprawowała przez lata funkcję wiceprezydenta. Wrogami ogłoszono sługusów, okupantów japońskich i zagranicznych imperialistów, jak też przedstawicieli biurokratycznego kapitalizmu popieranego poprzednio przez Partię Narodową, czyli Kuomintang. Później do tej listy dołączono obszarników wiejskich jako reprezentantów feudalizmu. Odbudowywano administrację państwową, system szkolnictwa, starano się poprawić tragiczny stan higieniczny i zdrowotny kraju. Porządkowano miasta i ulice, reperowano tamy, kanały i kanały nawadniające. Zwalczano bandytyzm, przestępczość kryminalną, prostytucję i narkomanię. Dość skutecznie, choć często brutalnymi metodami. Starano się zapewnić ludności poczucie bezpieczeństwa oraz odbudować zasady moralne. Kluczową sprawą było opanowanie szalejącej inflacji i przywrócenie funkcjonowania zniszczonej wojnami gospodarki. Podtytuł kolejny w tym dużym podtytule Nowe Chiny – reforma rolna. Najważniejszym posunięciem politycznym i gospodarczym tego okresu było przeprowadzenie reformy rolnej, co obiecywała od dawna KPH. Konfiskowano ziemię obszarników oraz ich majątki, anulowano długi zaciągnięte przez chłopów na lichwiarski procent, nieraz nawet dziedziczone po przodkach. Zazwyczaj reformie towarzyszyły zebrania z oskarżeniami miejscowych bogaczy, kiedy to biedacy publicznie przedstawiali swoje krzywdy. Nieraz kończyło się to biciem oskarżonych, a często wręcz ich linczem, chociaż władze starały się temu zapobiegać, organizując trybunały ludowe dla publicznego osądzenia z przestrzeganiem pewnego porządku proceduralnego. Mogły one wydawać również wyroki śmierci, te trybunały ludowe. Szacuje się, że wszystkich ofiar reformy ludowej mogło być nawet kilka milionów, gdyż konflikty na wsi były nieraz zapiekłe od pokoleń, a formy wyzysku bywały istotnie bezlitosne. Wielu obszarników miało własne gwardie, które robiły z chłopami w ówczesnym chaosie, co chciały. Skutkiem tak przeprowadzonej reformy rolnej była likwidacja klasy mandaryńsko-obszarniczej, ostoi tradycji i porządku konfucjańskiego na wsi. Ta reforma stanowiła więc istotnie przewrót w całym życiu wiejskim i wprowadzała również obywateli, także kobiety, likwidowała niewolnictwo, również służbę za długi itp. Oczywiście zapewniała nowej władzy dość powszechne poparcie na wsi. Obszarnicy zabierali zwykle swoim dzierżawcom od 40 do 60% plonów. Znaczna poprawa warunków życia nastąpiła także w miastach, choć tam wyłącznie włączono do nowej administracji byłych oficerów partyzanckich, nieraz analfabetów z biednych wsi. Budziło to kpiny z ich zacofania i nieznajomości urządzeń nowoczesnego życia. Ostatni podtytuł. Kampanie masowe, w tymże dużym podtytule Nowe Chiny. Ruch odeprzeć Amerykanów, pomagać Korei, związanych z wojną w Korei, stał się najważniejszą kampanią masową tego okresu. Był on o tyle istotny, że Stany Zjednoczone cieszyły się od dawna dosyć szerokimi sympatiami wśród inteligencji chińskiej. Drugi ruch, uczyć się od Związku Radzieckiego, zainicjował sam Mao, a kopiowano wzory sowieckie w najróżniejszych dziedzinach. Od formy i receptury wypiekanych ciast, formy budek policyjnych na ulicach, aż po programy studiów, zasady organizacyjne w fabryce i sposób funkcjonowania partii. Mieściło się to w szerokim nurcie reformy sposobu myślenia w cudzysłowie i propagowania nowego, też w cudzysłowie, postępowego światopoglądu, w tym przez studiowanie pism Mao. W praktyce nie ograniczano się zatem do nowych zadań odbudowy kraju, lecz zaczęto budować nowy porządek przy znaczącym udziale przysłanych z Moskwy doradców rosyjskich. Proszę Państwa, to pierwszy z tego cyklu felieton. Proszę zapamiętać tytuł HRL Epoka Mao pana profesora Krzysztofa Gawlikowskiego. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.